Tu mówi Paryż, RFI. Dzień dobry, 18 dzień grudnia 2009 roku, historyczna data, a o tym już wkrótce. Przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa ciepło i serdecznie. Za chwilę nadamy wiadomości w skrócie, a następnie zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez całą naszą aktualną redakcję z udziałem kilku dziennikarzy, których głosy towarzyszyły Państwu przez wiele lat. Sylwia Gibbs przedstawi magazyn europejski z cyklu Euranet. Agnieszka Kumor mówić będzie o teatrze i winie. Kombinacja iście szekspirowska. Piotr Boński wystąpi w felietonie gospodarczo-artystycznym, to też eliksir przedniej marki. Mniej i bardziej poważne wiadomości na marginesie szczytu w Kopenhadze przedstawi Anna Bernhardt. O jazzie opowiada Katarzyna Zawicka, a o muzyce mówić będzie Piotr Kamiński. Douce France to była audycja, która przyciągała do radioodbiorników tysiące słuchaczy. Piotr Rosochowicz, jej autor, opowie nieco o słodkiej Francji. Krzysztof Rutkowski zaprosi nas do spaceru przez pasaż zaiste nieznany żadnemu przewodnikowi. To jest pasaż RFI. Stefan Rieger, proszę wygodniej usiąść w krzesłach, przejedzie się po wszystkim i wszystkich w swoim felietonie. Anna Rzeczycka zanurzy się w słodkich wspomnień czar i w historię, a w notatniku paryskim udamy się śladem ulubionych miejsc autora. Nad sekretariatem czuwa Agata Sikora. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej pomaga Bertrand. Tyle zapowiedzi, a teraz najważniejsze wydarzenia dnia tylko w skrócie, bo czas goni. Po niemal 80 latach język polski znika z anteny francuskiego radia. Prezydent Obama przybywa do Kopenhagi na zakończenie szczytu poświęconego klimatowi na ziemi. W stolicy Danii trwają gorączkowe próby doprowadzenia do pomyślnego finału. Europa tonie pod śniegiem. Sypie od Morza Czarnego po białe klify nad Dover. Indie wycofują z Kaszmiru 30 tysięcy żołnierzy. Amerykanka Lindsay Vonn wygrywa superkombinację alpejską w Val d'Isère. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz nasza specjalna, ostatnia audycja RFI z Paryża. Europa w naszym programie zajmuje nie od dziś wiele miejsca. O naszej przygodzie z Europą mówią Sylwia Gibbs i Bogusław Sonik.
Euranet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Felieton pod tytułem Jutro Europa pojawił się w naszej audycji na początku lat 90. wraz z kandydaturą Polski do Unii Europejskiej. Po okresie lat 80., kiedy byliśmy dla słuchaczy w Polsce niezależnym źródłem informacji, nastąpił okres drogi ku demokracji, a co za tym idzie do Unii Europejskiej. W 2004 roku, po wejściu Polski do Unii, felieton zmienił nazwę na Dziś w Europie. Dwa lata później nasz program wzbogacił się o magazyn europejski. Trzecim etapem stał się Euranet, realizowany od półtora roku we współpracy z Polskim Radiem w ramach Europejskiego Konsorcjum Radiowego. Dla mnie osobiście była to prawdziwa przygoda z Europą i prawdziwe dziennikarskie wyzwanie. Działalność instytucji unijnych, zawiłe przepisy i sławetne kompromisy trzeba było przedstawiać w sposób strawny i zrozumiały, pokazać, że decyzje podejmowane w Brukseli i Strasburgu mają następstwa dla każdego obywatela w każdym kraju członkowskim, że istnieje interes narodowy, ale także interes europejski. Z czasem skupiliśmy się na Francji, na jej punkcie widzenia i sposobie przeżywania wspólnych problemów. Pułapką mogła być tendencja do przedstawiania unijnej rzeczywistości od jej najlepszej strony, na przekór krytykom i obojętności. Dlatego z przyjemnością przypomnę wywiad z sędzią Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Jackiem Uczkiewiczem na temat trudności przeprowadzenia wiarygodnych audytów w krajach członkowskich. Czy rozmowa z przewodniczącym Komitetu Regionów, Michelem Delbarem, zawierającą kontrowersyjne pytania o wykorzystywanie funduszy strukturalnych, która została umieszczona na stronie internetowej tej instytucji. Aby ożywić Europę, potrzebne były głosy żywych ludzi, eurodeputowanych, rzeczników, badaczy naukowych, członków stowarzyszeń, zapaleńców budowy Zjednoczonej Europy, a także jej przeciwników. W naszej ostatniej audycji oddajemy głos naszemu przyjacielowi, eurodeputowanemu Bogusławowi Sonikowi, który w okresie stanu wojennego pracował w naszej redakcji jako Jerzy Floriański.
Moja przygoda z Radiem France International datuje się prawie od jego powstania, bo jeszcze jako internowany w Wiśniczu, na Wężu pod Rzeszowem dotarło do nas radio i mogliśmy łączać w nocy, tak żeby klawisze nie słyszeli, słuchać wiadomości. Było to świetnie redagowane nowoczesnym językiem radio, odcinające się w ogóle formą i językiem od innych rozgłośni polskich, przyciągających młodych ludzi. Byłem bardzo dumny z tego, że kiedy przyjechałem do Francji w połowie lat 80., to mogłem poznać redakcję, dziennikarzy. No a kiedy zdarzyła się taka możliwość, to był 86. bodajże rok, kiedy mogłem stać się stałym współpracownikiem radia. To dla mnie był zaszczyt po prostu, że mogę pracować w tej rozgłośni z tak znakomitymi dziennikarzami, od których się wiele nauczyłem, bo całego zawodu, prawda, dziennikarskiego od A do Z, to właśnie tam poznawałem jego tajniki. No a trzeba powiedzieć, że to radio miało to do siebie, że każdy dziennikarz musiał robić wszystko, prawda? Różne tematy, również i technicznie przygotowywać taśmy, prowadzić dzienniki. Także to było bardzo wszechstronne i pouczające. No i atmosfera była zawsze świetna, pełna humoru i pełna takiego przywiązania Polski do Francji, do obecności Francji w Polsce. Mogę powiedzieć tylko, że z wielkim żalem przyjąłem wiadomość, że ZEMI się zanikają. To też jest jakaś polityka Francji, która nie przywiązuje należytej uwagi do obecności Francji w Europie Środkowej i Wschodniej.
Czy odnosił pan wrażenie, że my, którzy realizowaliśmy bardzo regularnie programy o Europie, że jakoś nadążaliśmy i staraliśmy się uderzyć w sedno w sprawach europejskich?
No zdecydowanie. W ogóle tutaj jeszcze o tym nie mówiłem, ale cechą tej redakcji była znakomita adaptacja do zmieniających się warunków w Polsce i w Europie. Magazyn europejski, pamiętam, to już przed laty powstał w ogóle na antenie sekcji Polskiej Radia France International. No ale to była też, trzeba powiedzieć, doświadczenie dziennikarzy i wyłapywanie właśnie tego, co ważne i tego, co się zmienia, i przestawianie. Także mówienie dzisiaj, że te czasy się skończyły i sekcja polska jest niepotrzebna, bo Polska jest wolna, no to jakby nie o to chodzi przecież. Właśnie chodzi o to, żeby różne spojrzenia na Europę płynęły do Polski. Nie mówię o doświadczeniu francuskim, które jest ogromne w dziedzinie konstruowania Unii Europejskiej.
Słuchają państwo Paryża RFI. Na marginesie szczytu w Kopenhadze mniej i bardziej poważne wiadomości przedstawia Anna Bernhardt.
Do konferencji w sprawie klimatu świat przygotowywał się od wielu miesięcy. Spodziewano się wiele, obiecywano wiele, wyszło nieco inaczej. Dwa tygodnie trwały obrady i negocjacje w Kopenhadze, tysiące specjalistów brało udział w dyskusjach, setki dziennikarzy relacjonowało obrady, tysiące sympatyków i działaczy organizacji ekologicznych z całego świata przyjechało do stolicy Danii, by wywrzeć presję na szefów państw, którzy przybyli tu również na koniec szczytu. Unia Europejska, która chce być liderem w dziedzinie ekologii, podjęła szereg zobowiązań. Między innymi przyznała ponad 7 miliardów euro na pomoc dla krajów najbiedniejszych. Ta obietnica jednak nie wystarczyła i państwa afrykańskie na znak protestu wycofały się nawet na kilka godzin z obrad. Przywódcy europejscy dwoili się i troili, by doprowadzić do zawarcia porozumienia, choć interesy poszczególnych państw samej nawet Unii Europejskiej są rozbieżne. W czwartek pod naciskiem prezydenta Sarkozy'ego zaimprowizowano w Kopenhadze mini szczyt europejski, by ratować sytuację. Do ostatniej chwili trwały negocjacje i targi. W pierwszym dniu konferencji w sprawie klimatu papież Benedykt XVI powiedział: życzę, aby prace pomogły wskazać działania szanujące stworzenie i krzewiące solidarny rozwój, oparty na godności osoby ludzkiej i skierowany na dobro wspólne. Ochrona stworzenia domaga się przyjęcia wstrzemięźliwego i odpowiedzialnego stylu życia, przede wszystkim wobec biednych i wobec przyszłych pokoleń, zaapelował Ojciec Święty. Te sugestie nie znalazły się w dokumencie kończącym konferencję. Możni tego świata nie poparli też kampanii zapoczątkowanej przez Brazylię, która apeluje do swych obywateli, aby sikali pod prysznicem. Naukowcy wyliczyli, ile wody można by zaoszczędzić w ten sposób. Podobną inicjatywę podjęły niektóre linie lotnicze, prosząc pasażerów, by przed wejściem na pokład skorzystali z toalety na lotnisku. Tu raczej nie chodzi o oszczędność wody, a o benzynę, której zużywa się proporcjonalnie do wagi samolotu. Pasażer przed wejściem do toalety i po wyjściu ma przecież inną wagę. Nie zamieszczono też bardzo ambitnego zobowiązania Kanady ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 40% do 2020 roku. Okazało się bowiem, że komunikat przekazany AFP na papierze firmowym kanadyjskiego ministerstwa był dobrze przygotowaną fałszywką organizacji ekologicznych. Podobnych zresztą inicjatyw jest sporo w wirtualnej przestrzeni. Jak je łatwo znaleźć? Nic prostszego. Trzeba się udać pod adres www.praktikweb.fr, gdzie młody i dobrze zapowiadający się webmaster Michał Sikora udziela porad ułatwiających korzystanie z internetu.
Słuchają Państwo Paryża RFI. Piotr Błoński dzierżył kroniki artystyczne i ekonomiczne. Jak to łączył, Bóg raczył wiedzieć. A może właśnie teraz dowiemy się, jak to robił.
Bierzemy cielaka, przecinamy go wzdłuż na pół i zanurzamy w pojemniku z formaliną. Następnie podpisujemy nazwiskiem autora i oświadczamy, że jest to dzieło sztuki, które lansujemy na rynek. Pytanie. Jak z tej wartości zerowej stworzyć wartość dodatnią, sprzedając połówkę cielaka po parę milionów za sztukę, najlepiej w wielu egzemplarzach? Kto przeznaczy na to odpowiedni fundusz? Kto zainwestuje? Odpowiedź znajdujemy w metodach, które zastosowano w ostatnich latach na rynku finansowym. Wzorem jest sekurytyzacja. Polega ona na wtopieniu aktywów wątpliwych w zestawy aktywów wiarygodnych, przemieszaniu wierzytelności nieściągalnych z wypłacalnymi. Potraktujmy więc to dzieło sztuki jak rodzaj kredytu subprime, który trzeba związać w pakiet z kredytem zdrowym. Rzeczoną połówkę cielaka w formalinie, dzieło Damiana Hirsta, jak łatwo się było domyśleć, wystawiamy w towarzystwie dzieł artystów uznanych, które na rynku sztuki mają wysokie notowania, odpowiednik AAA lub co najmniej BBB, w każdym razie wyższe niż notowania kredytów wątpliwych. W operacji biorą udział wtajemniczone w proceder galerie i domy aukcyjne, dzięki czemu rozcieńcza się też ryzyko. Ale wszyscy liczą na duży zysk ze sprzedaży, 20-40%, jeśli tylko do sprzedaży dojdzie w ciągu założonego z góry okresu rzędu 6 miesięcy. To jeszcze jedna nowość w handlu sztuką, bo rynek sztuki tradycyjnie funkcjonował w perspektywie długoterminowej, ujawniającej trwałe wartości. Pozostaje do znalezienia gwarant końcowy, odgrywający dla wykreowanej wartości taką samą rolę jak na danym rynku bank centralny, który gwarantuje dzięki swym rezerwom wartość wszelkich emitowanych papierów. Taką rolę w naszym wypadku odegra prestiżowe muzeum. Dlatego przekonamy dyrekcję Luwru albo Wersalu do wystawienia naszej połówki cielaka w dobrym miejscu wśród jego kolekcji, oczywiście na koszt galerii, która przy okazji wystąpi jako szczodry sponsor. Wystawimy dzieła Jeffa Koonsa w najpiękniejszych pomieszczeniach Pałacu Wersalskiego, instalację Jean Fabra wśród obrazów wczesnych flamandów w Luwrze. Powaga i prestiż tego sąsiedztwa odpowiednio podniesie prestiż naszych eksponatów. Ten mechanizm dźwigni wartości wymyślono zresztą już parędziesiąt lat temu. Stąd biorą się starania współczesnych twórców o wystawianie w miejscach publicznych, najlepiej takich, które są symbolami kulturalnymi, w historycznych zabytkach czy, jako się rzekło, czcigodnych muzeach. W takim wypadku twórca stara się przede wszystkim, by jego instalacja przesłoniła taki obiekt lub zamazała jego sens, a przejęła jego aurę, podkradając na czas przedsięwzięcia jego nazwę i ciężar symboliczny. Podobnie postępują zresztą, zgodzi się ze mną Piotr Kamiński, reżyserzy rozbijający swoimi wynalazkami struktury klasycznej opery czy sztuki teatralnej. Oczywiście nikt przytomny nie będzie przy tym mówił o wartości estetycznej. Nacisk położy się na sensację. Szalenie przysłużą się temu protesty środowisk oburzonych tym procederem i natychmiast zaklasyfikowanych przy walnym udziale prasy jako ciemnogród. Wracając do naszego cielęcia. Wyznaczenie dla całej operacji krótkiego terminu nie tylko służy napędzeniu konkurujących ze sobą klientów, ale ujawnia jej podobieństwo do tak zwanego łańcuszka Ponziego. Straci tylko ostatni nabywca, ten, który nie zdąży swego półcielaka odsprzedać, bo też jego wartość sprowadzi się do zera, kiedy tylko moda przeniesie się na innego twórcę. Porównanie mechanizmu sekurytyzacji z mechanizmami rynku sztuki znalazłem w artykule przeczytanym w kwartalniku Commentaire. Jego autorem jest Jean Clair, wybitny historyk sztuki i muzealnik, były dyrektor Muzeum Picassa w Paryżu, wnikliwy krytyk, znawca i miłośnik wielu współczesnych artystów od Picassa po Zorana Muzika i Balthusa. Pozostając w duchu jego wypowiedzi, dodam, że istnieje jeszcze jedno na rynku sztuki groźne podobieństwo do subprimes. Kiedy wybuchł kryzys, zgniłe kredyty hipoteczne stanowiły raptem 8-10% 10% aktywów amerykańskich banków. Taka ich proporcja wystarczyła, by rynek stracił zaufanie do wszystkich funduszy kapitałowych. Można się obawiać, że odpowiedników subprimes jest na rynku sztuki jeszcze więcej. Nic dziwnego, że tak wielu ludzi gardzi współczesną twórczością artystyczną lub ją całkowicie ignoruje, rezygnując z wysiłku rozpoznania wśród wszystkich propozycji tych, które niosą autentyczne i trwałe wartości. A przecież takich propozycji jest niemało. Czekają na odkrycie, cena bywa przystępna. Warto ich szukać.
No i pękła bańka tajemnicy. Gospodarka to sztuka, a sztuka też ma wiele z ekonomią wspólnego, o czym mówił mag artystyczno-ekonomiczny Piotr Błoński. Słuchają Państwo Paryża RFI. All That Jazz, czas na naszą redakcyjną Jazzwoman.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Niełatwo ścisnąć kwadrans do 5 minut, a jeszcze trudniej taki ostatni kwadrans. Niełatwo też wybrać coś na pożegnanie, bo chciałoby się, żeby to było kwintesencją tego, co do tej pory. A jak tu znaleźć kwintesencję jazzu? Jak wybrać między Milesem Davisem, Billie Holiday, Frankiem Sinatrą, Sarą Vaughan, Johnem Coltrane'em? Zresztą cóż tu wymieniać, można by przecież długo. Więc ostatecznie wybrałam utwór. Słodki, trochę sentymentalny, na pewno bardzo romantyczny. Tego w końcu tak mało mamy w życiu, a w gruncie rzeczy, choć tak się przed tym bronimy, bardzo nam tego potrzeba. Więc dzisiaj przejdźmy ponad tęczą do szczęśliwszego świata. Najpierw w towarzystwie Judy Garland, pierwszej i znakomitej wykonawczyni, a potem Chetta Bakera. Over the Rainbow.
romantyczno-słodkie, jazzowe 5 minut Katarzyny Zawickiej. Słuchają Państwo Paryża RFI. Teatr i krew to historia dobrze znana, ale teatr i wino to kombinacja iście szekspirowska. Agnieszka Kumor.
Miłości mam dwie, kraj mój i miasto Paryż, śpiewała Josephine Baker. Jej słowa umieściłam w mocie książki To właśnie Paryż, gdyż mogłabym się pod nimi podpisać. Idea, by być elektronem między polskim odbiorcą a bogactwem znaczeń, jakie niesie ze sobą stolica Francji, przyświeca mi od dawna, niezależnie od mediów, w jakich się wyraża. A od pewnego czasu wdarły się doń wina. Powołanie. Słowo cokolwiek zwietrzałe, ale jeśli wziąć pod uwagę jego etymologię, oznacza najzwyklejszą smykałkę. Ja mam smykałkę do teatru i win. Ich aromaty, nuty korzenne i zapachy ściółki leśnej o poranku przypominają pracę w teatrze. Są alchemicznym związkiem daru natury z wyobraźnią człowieka. Jestem bezwzględną zwolenniczką nieśpiesznej włóczęgi, tak po francuskiej prowincji, jak i w świecie teatru. Przyznam, że zawód aktorski pomaga mi w roli recenzenta, ale jak daleko sięgam pamięcią, to konstatuję, że niewielu jest reżyserów ufających aktorom. Odłóżmy na kiedy indziej przegląd scen polskich. We Francji niewątpliwie jednym z nich jest Patrice Chéreau, reżyser spacerujący między teatrem a kinem, a niekiedy sam stający przed kamerą lub na deskach scenicznych. Chéreau odkrył Bernarda Maria Coltesa. Na 2 lata przed śmiercią autora Roberto Zucco reżyser wszedł w zastępstwo za Isaaca de Bancolet w roli dealera w spektaklu W samotności pól bawełny. Coltes obraził się na przyjaciela za to, że ów ośmielił się złamać jego wolę, by rolę tę grał jedynie aktor czarnoskóry dla podkreślenia przepaści, jaka dzieli nieodwołalnie obu bohaterów. Ale teatralny instynkt Chéreau nie zawiódł go. Jakiś czas potem oglądałam go w podwójnej roli reżysera i aktora obok Pascala Gregoriego jako klienta w opuszczonej fabryce w Ivry-sur-Seine. Błyskotliwa inteligencja i przyczajona jak dzikie zwierzę siła. Mam niejasne przeczucie, że nieżyjący już wówczas autor był w siódmym niebie. To jedno z ważniejszych doświadczeń mego życia paryskiego teatromana. Każde z kolejnych przedsięwzięć Chéreau stało z nim w permanentnym dialogu. Aż po boleść Marguerite Duras z udziałem porywającej Dominique Blanc równo rok temu w Théâtre Nanterre Amandier, gdzie Chéreau był wieloletnim dyrektorem i gdzie realizował prapremiery sztuk Coltesa. Żywię nadzieję, że sukces mądrych kolektywów aktorskich jak TG Stan z Flandrii czy Le Posédé z Francji nie wróży końca pięknemu, choć częstokroć nazbyt wybujałemu zawodowi reżysera. Z innych nazwisk dorzućmy Dodina, Selarsa, Bausch, Nodzia, Coberta, Barysznikowa, Futzbarn Theatre, Lavelliego, Mnuszkin, La Sala, Niszeta, Sobela, Braunschweiga, Engela i tylu, tylu innych, którzy po nich nastąpią. Ale gdy szukam dla nich wspólnego mianownika, to przychodzą mi na myśl 2 obrazy. Pierwszy to próba Leonsa i Leny Büchnera w Akademii Teatralnej w Warszawie. Zajęcia prowadził świętej pamięci profesor Aleksander Bardini, który w zwykłej szkolnej sali, w okropnych zielonych kotarach i przy pomocy jednego punktowca wydobył z nas, początkujących adeptów, moment czystego teatru. A druga to próba Wyspy Niewolników, którą prowadził Giorgio Streller w Odeonie, kiedy we wspaniale naoliwioną, bezbłędną machinę spektaklu wdarło się nieszczęście. Aktorka grająca rolę Sylwii skręciła nogę. Koledzy i mistrz zebrali się wokół niej, a ja, siedząc samotnie na balkonie, myślałam, że nie znam bardziej fascynującego nad teatr środka wyrazu, przetwarzającego życie w poezję. I na odwrót. Co wyraziwszy szeroko i długo, mam honor zostać uniżoną sługą. Agnieszka Kumor.
Opowiada o tym kobieta, która wie wszystko, co się dzieje na scenie i w winnicy. Słuchają Państwo Paryża RFI. Czas na słodką Francję. Oto wspomnienia Piotra Rosochowicza.
Po prawie 27 latach pracy w polskiej redakcji Radio France International i w momencie zamykania naszej sekcji przed oczyma przesuwa się film, który najczęściej był i jest dla nas wszystkich filmem przygodowym. W redakcji wszyscy zajmowaliśmy się wszystkim. Było nas za mało, aby się wysoce wyspecjalizować w jakiejś dziedzinie. Taka specjalizacja nastąpiła dopiero w ostatnim 10-leciu naszej działalności. To wtedy właśnie zacząłem zajmować się audycjami popularno-naukowymi, jako że mam wykształcenie techniczne. Ale te początki były o tyle dobre, że każdy mógł mówić o tym, co lubi, o swoich konikach. I tak ja przez długi czas zajmowałem się audycją Douze France, której celem było przybliżenie Polakom uroków Francji. I tak przez kilkanaście lat. Potem pałeczkę po mnie przejęła Sylwia Gibbs. W redakcji polskiej wraz z Markiem Brzezińskim, który dołączył do nas nieco później, w dość intensywny sposób byliśmy redakcyjnymi sportowcami. Nie zapomnę jednego. W maju roku 1987 przy pomocy naszego kochanego pana Leszka Talki, który już wtedy był na emeryturze, udało mi się skontaktować z moim idolem z czasów dzieciństwa i młodości, doskonałym polskim sprawozdawcą sportowym panem Bohdanem Tomaszewskim. Do dziś pamiętam jego rozgorączkowane transmisje z tokijskich czy rzymskich igrzysk olimpijskich, których wysłuchiwałem z wypiekami na twarzy przy Starym Pionierze. On tak obrazowo potrafił przecież mówić. A teraz sam, tu w Paryżu, szedłem na wywiad z moim Bożyszczem. Przyjechał on tu do swego syna, mieszkał u niego podczas międzynarodowych tenisowych mistrzostw Francji, French Open, na kortach Rolanda Garrosa. A potem były moje służbowe wyjazdy reporterskie na olimpiady. Pamiętam, jak nasz zagorzały redakcyjny narciarz Marek Brzeziński waletował w jednym pokoju ze mną i François Picardem, obecnie dziennikarzem telewizyjnej stacji France 24, gdyż szalenie trudno dostawało się wówczas akredytację na olimpiadę w Albertville. Jak wysyłałem z tamtejszego centrum olimpijskiego jego komentatorskie faksy do redakcji Polityki. Potem były igrzyska w Barcelonie i Lillehammer w Norwegii. A teraz do ostatniej chwili zajmowałem się magazynami popularno-naukowymi z cyklu Eureka. W ogóle chciałbym tu z dużą mocą podkreślić, bez żadnego podlizywania się, kończymy przecież pracę, że nigdy, ale to nigdy nie można było powiedzieć, aby w naszej polskiej redakcji RFI zaistniał ten tak rozpowszechniony teraz w Polsce i nie tylko 8 przypadek polskiej gramatyki, tak zwany wygryźnik. Kto, kogo, za co, kiedy i w jaki sposób. Wszyscy byliśmy solidarni, działaliśmy wspólnie w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I tego nastawieni na daleko idący indywidualizm Francuzi z krwi i kości mogli się od nas uczyć. Myślę, że było tak głównie dzięki naszemu byłemu szefowi Kazimierzowi Piekarcowi, który sam czasami brał na swe barki najcięższe zadania i pomagał nam nie tylko słowem. No i nie starcza już czasu opowiedzieć tu o moich innych podróżach służbowych do Bejrutu, Kuru w Gujanie Francuskiej, do Senegalu, a także na Tahiti i Bora Bora, skąd nadawałem w audycji prowadzonej przez Marka Brzezińskiego korespondencję w momencie, gdy na tych wyspach francuskich wrzało przy okazji debaty o próbnych francuskich wybuchach jądrowych na atolu Murużoła. Obyś żył w ciekawych czasach, to dziennikarskie przekleństwo towarzyszyło mi przez cały czas trwania mojej dziennikarskiej pracy w redakcji polskiej Radia France Internationale.
O czym wspominał Piotr Rosuchowicz. Słuchają Państwo Paryża RFI. Pora na Credo Renegata, czyli kazanie z ambony redakcyjnej Stefana Rigera.
Z czubka tej anteny, zanim przed świętami jak choinkę setnieją siła wyższa, emituje moje pożegnalne credo powierzchowne i przejściowe, gdyż każda prawda, nawet naukowa, jest tylko marnym przybliżeniem i wszystko to z grubsza sens mojego credo gotów jestem odwołać. Koniec RFI jest nieodwołalny. To se ne vrati ani lata heroiczne, gdy każdy wic i kalambur trafić mógł Fedorowicza i Geremka w potylicę, ani 20 lat późniejszej wegetacji w cieniu, gdy emigracyjne radio wygryzano ząb po ząbku z krajowej anteny z zachętą naszych władców niezdolnych pojąć, że tylko języki obce jak polski mogą być skutecznym instrumentem wpływów wehidłem francuskiej kultury. Po tym ćwierćwieczu pozostaje w ustach gorzki smak zmarnowanych szans. Kolejni prezesi przejmowali nas z przekleństwem inwentarza, myśląc jeno o tym, jakby się nas pozbyć. Czwartej lub piątej generacji prezesów udało się w końcu dopiąć swego. W RFI myślałem zawsze jako o pomoście między Francją a Polską. Przeszło mi to myślenie, a szkoda, gdy ujrzałem w tym pomost donikąd. Jeszcze 15 lat temu ciągnęło mnie do Polski, potem zaś z każdym rokiem odrzucało mnie od niej coraz dalej. Przez lata wyżywałem się na Francji i Francuzach, przeklinając wszystko, co francuskie. Dziś widzę to inaczej. Francuska tandeta bliska jest polskiej awangardzie, a to, co we Francji najlepsze, Radio France Culture, telewizja Arte, w ogóle media publiczne, by już nie wspomnieć o serach i winach filozofii i laickości, nie pozostawia innym wielu szans. Cały urok tej redakcji polegał na tym, że każdy robił co chciał, bez śladu cenzury odgórnej i nawet wewnętrznej. Jedynym hamulcem była autocenzura, ale dzisiaj sobie z umiarem pofolguję. W ostatnim kazaniu z tej ambony ujmę zatem w punktach w formie aforyzmów czy paradoksów to, co dla mnie najważniejsze, wyjąwszy mych najbliższych, moje koty, muzykę i narty. Pierwsze przykazanie jest takie, byście kazań z ambony nigdy nie słuchali. Zawierzajcie jedynie rozumienie
rozumowi, lecz trzeźwo. To nasze jedyne okno na świat, lecz jak każde oprogramowanie komputera podlega nieustannym korektom. Do prawdy możemy jedynie się zbliżać, nigdy jej nie osiągniemy. Każdy absolut jest absolutnym nadużyciem, czekaniem na Godota. Marny to absolut, który cofa się krok po kroku pod naporem nauki Kopernika, Darwina, Einsteina, Watsona i Cricka. Boski plan zawiódł na całej linii. Każda próba sporządzenia bilansu moralnego religii waszych i cudzych to zadanie ponad wasze i cudze siły. Jak Orwell i Camus, nie oczekuję od bliźnich miłości, lecz minimum zwykłej ludzkiej przyzwoitości. To i tak zadanie niemal ponad siły. Jak skruszony prokurator Clamence z upadku Camusa, odmawiam kategorycznie sobie i innym prawa do sądzenia bliźnich. Tylko w świecie bez bogów możliwa jest moralność. Cóż to za moralność oparta na lęku przed karą i ogniem piekielnym? Moralne jest tylko to, co sprzyja życiu. Życiu jako takiemu. Od paprotki i szprotki po sąsiada, którego chętnie byśmy utopili w łyżce wody. Powinniśmy bowiem wiedzieć jedno, a z żadnej Biblii tego się nie dowiemy, że każdy, włącznie z obrzydliwym sąsiadem i jego psem, chomikiem i kaktusem, jest absolutnym unikatem, niepowtarzalną w dziejach wszechświata kombinacją genów i uwarunkowań. Że wszyscy, od bakterii i trylobita po papuszkę i papieża, siedzimy na jednym drzewie ewolucji. Że ludzie nigdy nie są tacy źli, ani tacy dobrzy, jak zwykliśmy sądzić. Że o wszystkim fizyce, biologii, życiu społecznym decyduje kontekst, absolutnie kluczowe pojęcie w świecie złożonych systemów dynamicznych, w którym żyjemy. Że mózg jest nieskończenie plastyczny, co znaczy, że nikt nie jest definitywnie stracony i rodzice, szkoła, psycholog i państwo wiele mogą naprawić, byle im się chciało chcieć, miast żywić pogardę dla mas, co w Polsce jest głównym sportem narodowym. Że wolna wola przypuszczalnie jest iluzją i że przed tym złudzeniem wypada się rozumnie zabezpieczyć. Już do miło było skrzeczeć z tej ambony. Bądźcie pozdrowieni. Adieu lub au revoir. Pardon za bezeceństwa. Każdemu z was z całego serca życzę jak najlepiej wesołych świąt i buzi.
O czym mówił Stefan Rieger, a okazuje się, że ambona jednak nie odeszła na karty historii do kościoła lefebrystów. Słucham państwo Paryża RFI. Mów pan wszystko, co pan wiesz, czyli Piotr Kamiński.
W kwietniu 1770 roku spotkali się we Florencji dwaj 14-letni chłopcy, rówieśnicy, obaj wybitnie utalentowani muzycy, jeden Austriak, drugi Anglik. Obaj byli cudownymi dziećmi, Austriak pisał operę dla Mediolanu, Anglik studiował we Włoszech grę na skrzypcach u sławnego wirtuoza Pietra Nardiniego. Chłopcy niezwykle sobie przypadli do gustu, Austriak wraz z ojcem wyjeżdżał jednak nazajutrz, co Anglik przywitał z wielkim wzruszeniem i odprowadził przyjaciela do bram miasta. Nie spotkali się już nigdy więcej, choć wymienili parę listów, nie wiedząc, że obu im pisana jest przedwczesna śmierć. Austriak nazywał się Wolfgang Amadeusz Mozart, Anglik Thomas Linley Jr. Utonął tragicznie w czasie przejażdżki łódką 5 sierpnia 1778 w wieku lat 22. Z portretu Thomasa Gainsborough, na którym widnieje 12-letni Tomasz Junior z jedną z trzech sióstr śpiewaczek, wynika, że byli nie tylko zdolni, ale piękni. Wybrańcy bogów umierają młodo. Tomasz postawił po sobie niewielki, choć pasjonujący dorobek, opublikowany przez osieroconą matkę dopiero z początku XIX wieku pod nazwiskami obu Tomaszów, ojca i syna. Przez wiele lat sądzono, że to dojrzałe kompozycje seniora. Dzisiaj przypisuje się je raczej młodzieńczemu geniuszowi syna. Znajdziemy tam m.in. muzykę do burzy Szekspira, nade wszystko zaś odę o wiedźmach i wróżkach Szekspira. Choć grają go wówczas w daleko idących przeróbkach, Szekspir jest dla tego pokolenia bóstwem opiekuńczym. Londyn ogląda niezliczone produkcje jego sztuk, biblioteki poczynają się uginać od książek na jego temat. Nad wszystkim góruje zaś sylwetka pierwszego idola sceny szekspirowskiej, Davida Garricka, który przez 35 lat kariery zagrał jego 20 ról. W roku 1769 zorganizował on w Stratfordzie sławny jubileusz, który ostatecznie ustanowił szekspirowską religię. Władał zaś teatrem na Drury Lane, gdzie też 20 marca 1776 wykonano po raz pierwszy odę młodego Linleya. Oda kończy się wzniosłym apelem do fancy, fantazji i wyobraźni, by czym prędzej uśmiechnęła się znów do Anglii, obdarzając wyspę nowym Szekspirem. Niech żywi nie tracą nadziei.
Tu mówi Paryż, a teraz przed nami kolejny pasaż, tym razem pasaż RFI Krzysztofa Rutkowskiego.
Strażnicy byli zawsze uprzejmi. Wyciągało się przepustkę i długo czekało na windę. Wjeżdżało się na szóste piętro, na siódmym gnieździli się dyrektorzy, którzy powinni, jak na dyrektorów przystało, zagnieździć się nad nami, a nie pod nami. Na siódmym się zatem zagnieździli, ale ja widziałem naczelnych dyrektorów tylko dwa razy przez 18 lat pobytu w RFI, czego zupełnie nie żałuję, a nawet się z tego cieszę. W naszej redakcji panowała prawdziwa wolność słowa i atmosfera, którą określiłbym mianem spontanicznej radości. Nie skakaliśmy sobie do gardeł, choć zdarzały się zabawne utarczki. Nie kopaliśmy pod sobą dołków, nie zieliśmy ani nienawiścią, ani nawet niechęcią. Przeciwnie. Lubiliśmy się i wspieraliśmy wzajem w robocie dziennikarskiej i wszelkiej innej, którą wypadło nam wykonywać. Fajnie było. Powtarzaliśmy sobie, że lepszej pracy nigdzie nie znajdziemy, nie dlatego, że łatwa, lekka i przyjemna, o co to, to nie, ale dlatego, że praca w naszej redakcji stanowiła najzwyklej w świecie przyjemność. Przychodziło się do redakcji chętnie, co, przyznacie, w dzisiejszych czasach zdarza się niesłychanie rzadko. Przychodziło się do redakcji przez tyle czasu chętnie. Tylko ostatni rok, zanurzony w upadłym czasie agonalnym, okazał się ciężką próbą. Zamykają, ale dlaczego zamykają, nie wiadomo. Argumenty absurdalne i niewyraźne. Z powodów ekonomicznych, zawracanie głowy. Z powodów ideowych, bo Polska wolna i demokratyczna, już nadawanie z Paryża niepotrzebne, zawracanie głowy. W latach 70. za panowania prezydenta Giscarda d'Estaing polską redakcję zamknięto, chociaż komunizm rozkwitał. W wolnej Europie, w której pracowałem przed przejściem do RFI, było inaczej. Kiedy upadał komunizm, cieszyliśmy się jak dzieci. Pani sekretarka amerykanka, służąca poprzednio w US Navy, w której kochała się podobno z powodzeniem cała szósta flota, a zatem człowiek o wielkim i otwartym sercu, popłakała się w paryskim biurze. W paryskim biurze wolnej Europy oczywiście ze szczęścia i ściskała wszystkich współpracowników, Polaków oraz Rosjanina Saszę, który był podobny do Stalina i bardzo cierpiał z tego powodu, więc pani sekretarka pocieszała go podwójnie. Upadł komunizm bardzo dobrze. Zadanie zostało wykonane, jak powiedział pewien prezydent do swego brata bliźniaka po wygranych wyborach. Amerykanie powiedzieli: w porządku chłopaki, wykonaliście robotę pierwszorzędnie, a zatem zamykamy interes. I zamknęli, sytuacja jasna. W RFI innym torem przebiegały rzeczy, torem krętym i oślizłym. Nic nie wiadomo, zamykamy, nie zamykamy, pracujemy, nie pracujemy, to znaczy pracujemy w przekonaniu, że to, co robimy, nie jest złe, że to, co robimy, jest do rzeczy, ale pracujemy w poczuciu narastającego stresu, że na siódmym piętrze decyzje zapadają bez żadnego związku z tym, co robimy i że cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak nie ma znaczenia, ponieważ treść wykonywanej pracy nie liczy się zupełnie. Sąd jest zatrzymany, jak powiadał Adam Mickiewicz z Andrzejem Towiańskim, co oznaczało, że niezależnie od twoich słów, uczynków i wytworów, wyrok już zapadł. Sytuacja w RFI przypominała ostatnimi czasy atmosferę z procesu Kafki. Jesteś winny nie dlatego, że uczyniłeś jakieś zło, przestępstwo, zbrodnię lub niedopatrzenie, lecz dlatego i tylko dlatego, że proces się zaczął. Podobnie jak K z procesu, staliśmy się przedmiotem samooskarżenia. Im bardziej staraliśmy się udowodnić, że to, co robimy, ma sens, tym bardziej Trybunał wyciskał z siebie wyrok. Trybunał niczego od ciebie nie żąda. Jeśli chcesz, przychodzisz, jeśli nie chcesz, nie przychodzisz. Trybunał pozwala ci odejść i odchodzisz. Trybunał o nic się nie obwinia. Zadowala się jedynie oskarżeniami, które ty podnosisz przeciwko sobie. Na siódmym piętrze w RFI rozsiadł się Trybunał z procesu Kawki. On niczego od ciebie nie żądał. On się o ciebie troszczył. To ty sam się oskarżasz, będąc. Cokolwiek uczynisz, jesteś skazany. Jesteś skazany i nigdy nie dowiesz się, dlaczego wyrok zapadł. Właściwie sam się skazałeś, przestępując próg instytucji. Argumentów nie trzeba, nawet wydają się one nieprzyzwoite, a w każdym razie jawią się jako niepoważne. We Francji dzieje się podobnie ze strajkami metra i szybkich kolejek dojazdowych RER. Pamiętam, że przed laty organizatorzy strajków w metrze i w kolejkach podawali jakieś powody lub choćby preteksty do ich organizowania. Wszystko jedno, jakie, jakieś. Obecnie już nie silą się na argumentowanie. Strajk wybucha, miliony ludzi stają się zakładnikami organizatorów strajku, ale siedzą cicho. Dlaczego wybucha strajk metra i kolejek dojazdowych? Bo wybiła jego godzina i już. Dlaczego zamknięto redakcję polską i pięć innych redakcji językowych w RFI? Bo wybiła godzina. Było fajnie. Dlatego, że wykonywaliśmy robotę do rzeczy. I również dlatego, że dzieło Kawki czyta się po raz kolejny z niezrównanym pożytkiem.
Audycję prowadzi dzisiejszą Marek Brzeziński, ale mnie przypadł zaszczyt zapowiedzi jego udziału w tych naszych magazynach Ludzie i Miejsca. Oczko, czyli 21 lat notatnika paryskiego i sportu.
21. Oczko. Wymarzona kombinacja kart w tej hazardowej grze. Lepszy mógłby być tylko układ dwóch asów, ale nie wymagajmy za wiele. Oczko wystarczy, by zgarnąć pulę. 21 lat pracy w polskiej redakcji RFI. 21 lat bliskiego kontaktu z Paryżem i ze sportem francuskim. Oczko może być konfiguracją różnych kombinacji. Może być as i dziesiątka, dwie dziewiątki i trójka. Może to też być kilka drobnych, pozornie nic nieznaczących kart, które w sumie dadzą owe wymarzone 21. Zerknijmy na te karty tworzące wyjątkowy układ. Na początku łyżka dziegciu, a potem beczka miodu. Notatnik paryski i sport, którymi zajmowałem się, to Ludzie i Miejsca. Za Paryżanami nie przepadam, nadęci, aroganccy, pewni siebie, uważający się za pępek świata. Parkują, waląc bez opamiętania wzdłuż rzeki samochodów, przed nimi i za nimi. zatrzymują się na rogu ulicy, nie bacząc na bezpieczeństwo innych, bo tak jest im wygodniej, żeby wskoczyć do tabaku po papierosy. Sprzedawcy traktują cię jak intruza, kelnerom przeszkadzasz w restauracji, najchętniej by cię zmietli z krzesełek niecierpliwym ruchem białej serwetki. No, dziegciu wystarczy. Teraz miodzik. Mistrzostwa świata w piłce nożnej, okazji do wielkich emocji, mnóstwo. Marsylia, miasto u stóp Matki Bożej nieustającej pomocy, z rozpostartymi rękoma czekającej na żeglarzy. Wyspa Cisowa, Monte Cristo, gigantyczne mewy i maleńkie rybki na chrupko. Saint-Étienne, karnawał po meczu Holandia-Meksyk. Rozmowa z rubasznym Giroud przy wejściu na Stade de France i 1,5 miliona ludzi na Champs-Élysées po wygranym przez niebieskich w finale. Igrzyska olimpijskie w Albertville. Alberto Tomba na ścianie Belvoir, Val d'Isère, Andrzej Bachlada ze wzruszeniem oglądający swoją książkę, którą czytałem od początku do końca, od końca do początku i jeszcze raz. Dopisał mi stronicę, która zaginęła w drukarni i nigdy nie ujrzała światła dziennego. Taki szary śnieg, jedyny egzemplarz na kuli ziemskiej. Paryż, Barbes, dzielnica Zolowskiej Nany i Apaszy, Czarna Afryka i Magreb. Zakłady fryzjerskie, które tak naprawdę są klubami towarzyskimi. Na ich drzwiach wywiesza się listy afrykańskich przebojów. Mrok w sklepikach w kącie, gdzie można wybierać i przebierać 108 masek z Timbuktu, biżuteria do gonów, a obok kebab u Turka i egzotyczne owoce w sklepie Masaja. Sacré-Cœur widziane z perspektywy, jakiej nie znają turyści z uporem szturmujący Montmartre. A obok jeden z najpiękniejszych kościołów Paryża, piękne w swej surowości gotyckie wnętrza kościoła świętego Piotra. Świątynia Paryża to osobny rozdział, kościół świętego Wincentego i przemykający w ciszy żebrak mówiący 10 językami. Kościół Matki Bożej z Bercy. Jadąc samochodem ma się wrażenie, że wjedzie się do środka, pod ołtarz. Dopiero w ostatniej chwili ulica rozdwaja się, okrążając wysepkę, na której stoi świątynia. Kościół świętego Seweryna, to tutaj pod obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej spotykali się Towieńczycy. Wspaniała broła kościoła świętej Klotyldy, przed którym w piłkę grają chłopaki, zawsze biali. Taka to dzielnica. Łacina modlitwy sunie po ciemnych smugach kadzideł w czasie mszy lefebrystów w kościele świętego Mikołaja od błękitnych ostów przy Saint-Germain. I najpiękniejszy z nich wszystkich, świętej Genowefy, patronki Paryża. Cudowne proporcje, smukła wieża wychylająca się spoza bryły Panteonu, gdy idzie się lekko pod górę z ogrodów luksemburskich, w których kiedyś pojedynkowali się czterej muszkieterowie. Obok Rimów Tar, stragany śmiejące się barwami pomarańczy, krwistym uśmiechem pomidorów, zieleniejące awokado, samba i grecka muzyka wyrywające się z wnętrz maleńkich knajpek. Saint Paul, plotanina podwórek, po których w księżycową noc snują się cienie templariuszy. Tajemnice Paryża, bank, w podziemiach którego mieszka krokodyl, ślepe karpie w piwnicach opery, na dachu której hodowane są pszczoły, egipskie mumie pochowane wraz z komunardami na placu Bastylii i ludzie, krzykliwy sprzedawca gazet i pani handlująca bagietkami i ci z pierwszych stron gazet, ciepły facet, wcale nie Dirty Harry, Clint Eastwood, zaskakujący inteligencją i wielkim sercem Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, jak piękna, tak pusta, oszałamiająca Audrey Tautou, po rozmowie z nią poleciałem do zoo zobaczyć szympansy, których życie chciała badać. Niestety zoo było w stanie upadku i spotkałem tylko ponurowującego wilka cierpiącego na chorobę sierocą. Charlotte Gainsbourg o tak zaraźliwej nieśmiałości, że i ja onieśmielony w czasie obiadu z nią w ulubionej restauracji prezydenta Sarkozy'ego w hotelu Bristol zacząłem jeść zupę borowikową widelcem. I Morgan Freeman, który opowiadał, że treser niedźwiedzicy Grizzly, z którą grał w filmie, nie pozwolił patrzeć misicy w oczy, by jej nie prowokować. Freeman przyznał, że nigdy sobie tak dokładnie nie obejrzał butów. To se nevrati, jak powiadali bohaterowie Hrabala, a to właśnie były te karty, które w sumie dały oczko. Można odnieść takie wrażenie, że Hrabal w naszej audycji cieszy się niesłychanym powodzeniem. Słuchają Państwo Paryża RFI. No a teraz trochę naszej historii. Anna Rzeczycka.
Nasza rozgłośnia Radio France International zaczęła formalnie istnieć w 1975 roku, po rozpadzie rok wcześniej ORTF, Państwowego Francuskiego Urzędu Radiofonii. Pierwsze audycje z Paryża dla zagranicy zaczęły być nadawane jednak grubo wcześniej, już w roku 1931. Lat 30. XX wieku sięgają także początki programów w języku polskim. Przewidziane one zostały w planie ministra poczt i telegrafu i można było ich słuchać w ostatnich latach przed II wojną światową. Audycje w języku polskim nadawane w 1939 i pierwszym półroczu 1940 roku odegrały ogromną rolę. Dzięki nim do Polaków regularnie docierały słowa prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza, naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego, przewodniczącego Rady Narodowej Ignacego Paderewskiego. Oprócz nich głos na antenie zabierali przywódcy stronnictw politycznych, pisarze, poeci, dziennikarze, wojskowi, komentując sytuację w Polsce i wysiłek wojenny aliantów. Czasy te wspomina długoletni szef redakcji polskiej, zmarły w 2003 roku, świętej pamięci Leszek Talko.
Gdy pierwsi ochotnicy do przyszłej armii polskiej zjawiają się na ziemi francuskiej, jeszcze przed zakończeniem kampanii wrześniowej, już mają miejsce regularne audycje polskie w Paryżu. Audycje te skierowane są do słuchaczy w kraju i do wychodźstwa we Francji. W 10 zaledwie dni po rozpoczęciu inwazji hitlerowskiej na Polskę, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, Juliusz Łukasiewicz, zwracając się do wychodźstwa w przemówieniu transmitowanym przez Radio Paryż, powiedział: w tej tragicznej epoce te audycje radiowe stanowiły niemal jedyną stałą łączność między okupowaną Polską a wolnym światem. Baliński, Lechoń, Wierzyński, Słonimski, Tuwim, Hemar, Lobodowski często zabierali głos przed mikrofonem radiowym. Oto wzruszająca strofa Antoniego Słonimskiego, skierowana do Warszawy w październiku 1939 roku. Wołam cię głosem nabrzmiałym łzami przez Radio Paryż, Radio Toulouse, dumna Warszawo zryta kulami, zżarta pożarem, zszarpana w gruz.
Francuskie radio nadające za granicę zamilkło w 1940 roku. Odrodzenie nastąpiło w grudniu 1944 roku. Wśród pierwszych sekcji językowych znalazła się redakcja polska. Szybko okazało się, że programy nadawane na falach krótkich i przeznaczone dla Polaków w Polsce słuchane są także przez liczną polską diasporę w północnej Francji. Postanowiono więc je reemitować przez nadajnik w Lille na falach średnich. W latach 50. nasze audycje cieszyły się w Polsce dużym powodzeniem. Redakcja nie tylko uczestniczyła w tak zwanej wojnie ideologicznej, ale w konkretny sposób pomagała rodakom w kraju, organizując poszukiwanie osób zaginionych w czasie wojny i wysyłając do Polski lekarstwa. W 1974 francuskie władze postanowiły zlikwidować audycję radia francuskiego w języku polskim. Dlaczego? Na pytanie to przed mikrofonem naszego obecnego szefa Jerzego Sowińskiego odpowiadał jeden z członków redakcji, nieżyjący już, Witold Nowosad.
Była to decyzja czysto francuska z powodów wewnętrznych francuskich. Uznano, że sekcja polska, podobnie jak inne sekcje działające na Europę Wschodnią, za dużo kosztują. I to wszystko miało pokrywkę taką budżetową. Ale właściwie było to posunięcie polityczne.
ORTF uległ zatem rozpadowi. Większość sekcji językowych została zlikwidowana. Z polskiej uchował się tylko trzyosobowy zespół, który miał za zadanie nadawanie na falach średnich audycji dla Polonii francuskiej. Na falach krótkich język polski zamilkł na 7 lat, aż do 1981 roku. Jerzy Sowiński.
Paradoksalnie to dzięki generałowi Jaruzelskiemu audycje polskie powróciły na antenę. To była po prostu reakcja na to, co się stało, na ogłoszenie stanu wojennego. Wówczas przyjaciele Polaków, a było ich wielu, zwrócili się do prezydenta Mitterranda i ta decyzja zapadła bardzo szybko, bo 3 dni po ogłoszeniu stanu wojennego zaczęliśmy nadawać do Polski ponownie.
17 grudnia 1981 roku o 7.45 pierwszą audycję RFI w języku polskim przeznaczoną dla Polaków w Polsce poprowadził Kazimierz Piekarec, były szef naszej redakcji.
Mówi Paryż Radio France International. Przy mikrofonie Kazimierz Piekarec. Dzień dobry Państwu. Z dniem dzisiejszym rozgłośnia paryska francuskiego radia rozpoczyna nadawanie 3 razy dziennie dziennika radiowego w programie audycji dla słuchaczy w Europie Wschodniej. Oto wiadomości. Sytuacja w Polsce u progu 4. dnia od ogłoszenia stanu wojennego jest przedmiotem licznych i niejednokrotnie sprzecznych doniesień, trudnych do sprawdzenia ze względu na utrzymujące się w mocy ograniczenia w pracy dziennikarzy. Linie teleksowe i połączenia telefoniczne publiczne są nadal przerwane. Według informacji z różnych źródeł milicja i wojsko dokonały ewakuacji i licznych aresztowań w zakładach pracy, gdzie po wprowadzeniu stanu wyjątkowego doszło do strajków okupacyjnych. Interwencje milicji miały doprowadzić do złamania strajków w stoczniach w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku, jak również w licznych fabrykach, w tym w Ursusie, we Wrocławiu oraz w Hutach, w Warszawie, w Katowicach i krakowskiej Hucie Lenina. Według niepotwierdzonych doniesień podanych przez sekretarza Szwedzkiej Akademii Nauk, przy okazji akcji przeciw strajkującym w niektórych miejscowościach, w tym w Ursusie, miały paść strzały.
W okresie stanu wojennego i później polskie audycje nadawane z Francji stały się dla Polaków jednym z niewielu źródeł informacji niezależnej i wiarygodnej. Ceniono je za wyraźny, odróżniający je od innych polskojęzycznych rozgłośni zachodnich styl prowadzenia. W prasie PRL RFI była często atakowana, protesty i oskarżenia do Paryża słał rząd Polski Ludowej. Sygnał RFI, fanfara francuskich trąbek z opery Rameau, Les Indes Galantes, stał się w Polsce znany. Nasza praca znalazła uznanie w oczach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich działającego w podziemiu, który przyznał nam nagrodę dla najlepszego radia polskojęzycznego nadającego z zagranicy. Do dziś pamięta nas Jacek Fedorowicz.
To było radio, które w moim życiu odegrało ogromną rolę. Mianowicie w stanie wojennym Radio France International było, i mówię to ze śmiertelną powagą w tej chwili, najlepszym radiem polskojęzycznym nadawanym z zagranicy. Uzasadnię, dlaczego było najlepsze. Dlatego, że jako jedyne umiało znaleźć właściwy ton mówienia do nas. Radio Wolna Europa, z którą jestem sentymentalnie też bardzo powiązany, niestety przeginała w stronę takiego pompatycznego przedstawiania łzawej martyrologii. Natomiast Radio France International pozwalało sobie nawet na żarty, na lekką formę, a my, będący w opozycji, właśnie w takim klimacie żyliśmy. To była nasza obrona przeciw komunizmowi, przeciwko temu, co się dzieje dookoła.
Po 1989 roku charakter audycji polskich uległ oczywiście zmianom. Redakcja uznała, że po transformacjach w Polsce i likwidacji cenzury większą uwagę należy zwrócić na problematykę światową widzianą z Paryża i nacisk położyć na problemy zjednoczenia europejskiego oraz rozmaite aspekty życia we Francji, politycznego, kulturalnego i ekonomicznego. Jerzy Sowiński.
W momencie, kiedy w Polsce zaczęły działać niezależne rozgłośnie i pisma, nasza rola już jakby automatycznie się zaczynała zmieniać. Informowanie Polaków o tym, co się dzieje w sferze kultury francuskiej i w innych wszystkich społecznych, uważam za ważną rolę.
W czasie ostatnich 20 lat, starając się jak najrzetelniej wypełniać misję, o której mówił Jerzy Sowiński, przekazywaliśmy Państwu z Paryża informacje o świecie, Europie i Francji. Mówiliśmy o miejscu Polski w Europie i o tym, jak Polskę widzą Francuzi. Przesyłaliśmy do Polski programy poświęcone muzyce poważnej i rozrywkowej, literaturze, teatrowi i kinematografii. Na naszej stronie internetowej, oprócz aktualności politycznych, znajdowali Państwo przegląd francuskiej prasy, informacje o nowościach na francuskim rynku księgarskim i fonograficznym oraz porady dla turystów wybierających się do Francji. To wszystko już niedługo należeć będzie do historii.
I tak oto nasza audycja w języku polskim w piątek 18 grudnia 2009 roku powoli dobiega końca. Żegnaję się z Państwem i mówią do usłyszenia spod Pirenejów Jacek Ross, z nad Wisły Agnieszka Kumor oraz
Anna Rzeczycka,
Stefan Liger,
Grażyna Chmurska,
Piotr Kamiński,
Agata Sikora,
Piotr Błoński,
Sylwia Gibbs,
Andrea Kunowa,
Piotr Lasachowicz, primowato Piotr Wilczyński,
Krzysztof Rutkowski,
Katarzyna Zawicka,
Wojciech Sikora,
Anna Bernhardt.
I mówiący te słowa prowadzący ostatnią audycję Marek Brzeziński, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu spokojnego i miłego wieczoru.